za kilka minut, godzina 18. Dzisiaj gościmy na magazynie studenckim Mateusza, który opowie o swojej pracy. Ja nazywam się Krzysiek Krzemiński, a razem ze mną na magazynie studenckim jest...
Mateusz, cześć, miło mi gościć w Radio Żegnały.
No i właśnie posłuchacie, czym ten człowiek się zajmuje, ponieważ ma bardzo ciekawą pracę, no i związaną z naszym uniwersytetem. Zaczynamy. Wracamy do rozmowy z Mateuszem, więc zacznijmy od samych takich podstaw. Mateuszu, powiedz, czym się zajmujesz?
Ja pracuję ze startupami, w szczególności internetowymi, które chcą się szybko rozwijać i do tego potrzebują finansowania. To znaczy, przychodzi do mnie firma w takiej bardzo wcześnej fazie rozwoju, która ma prototyp i trochę użytkowników. I ja pracuję z ludźmi, którzy są z tą firmą związani, nad pozyskaniem takiego finansowania od prywatnych inwestorów, jakie jest im potrzebne, żeby po prostu gonić do przodu.
No i właśnie, czyli to jest taka podstawa przedsiębiorczości, która buduje się w jakichś młodych firmach, młodych ludziach. Czy masz jakieś takie pierwsze skojarzenia z samym słowem przedsiębiorczość?
Ze słowem przedsiębiorczość przede wszystkim kojarzy mi się takie słowo proaktywność, bo przedsiębiorca jest dokładnie proaktywny. On nie czeka, on goni, jak go wyrzucają drzwiami, to wchodzi przez okno i czeka w lodówce. Taki jest przedsiębiorca i taka jest przedsiębiorczość. Jeżeli się w przedsiębiorstwie na coś czeka, to znaczy, że ktoś inny za tym goni już dawno temu.
I czy uważasz, że każdy właśnie nadaje się do tego typu pracy, czy to jednak wiąże się z predyspozycjami? Czy takie rzeczy idzie wyćwiczyć?
Trudno powiedzieć. Znaczy, ja gorąco wierzę, że duch przedsiębiorczości może być w każdym, natomiast wiem, że nie w każdym jest. I broń Boże, tego nie krytykuję. Natomiast myślę, że niektórzy są do tego bardziej predysponowani od innych. I do pewnego stopnia można to wyszkolić. Oczywiście każdy przedsiębiorca, każdy startuper potrzebuje jakiegoś warsztatu, jakiejś wiedzy czy doświadczenia. Natomiast niektórym to koniec końców będzie wychodzić znacznie lepiej od innych. I to nic złego, to jest po prostu normalne. Nie wszyscy mogą otwierać startupy, niektórzy mogą po prostu w nich pracować i również być w tym świetni.
No i tak poza anteną już powiem, że dowiedziałem się od ciebie, że również zajmowałeś się startupami. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie, jak ten duch przedsiębiorczości, jak ta proaktywność wygląda w odniesieniu do twojej osoby?
U mnie to się zaczęło dość wcześnie i taka może nietypowa proaktywność, bo jeszcze w liceum zacząłem grać w pokera, na pieniądze oczywiście.
No teraz to już jest nielegalne, że przerwę, więc...
Tak, powiedzmy, że już mnie za to nie skażą, więc mogę o tym mówić. Natomiast ta pasja do pokera, którą wtedy zyskałem, przerodziła się później w mój pierwszy startup, w moją pierwszą firmę. I gdzieś od tamtego czasu, od kiedy skończyłem te 17-18 lat, jestem w jakiś sposób z przedsiębiorczością związany.
No ale to właśnie bardzo ciekawe, jak zacząłeś mówić o pokerze. Czy mógłbyś w pewien sposób przybliżyć nam jakąś historię związaną z startupem, jak połączyć hazard i właśnie taką działalność?
Oczywiście, znaczy to nie było takie trudne i odległe, jak się początkowo zdawało. Po prostu moją pasję do pokera połączyłem z taką chęcią robienia czegoś więcej niż tylko granie i zakwalifikowałem się do programu dla młodych przedsiębiorców w Poznaniu, dokąd się musiałem przeprowadzić i tam z pomocą dużo bardziej doświadczonych od siebie ludzi, wielu mentorów, otworzyłem swoją pierwszą firmę, która zresztą gdzieś tam jakiś rozgłos zyskała i też sprawiła, że miałem okazję trochę świata zwiedzić.
No to jak mógłbyś jeszcze takiego rąbka tajemnicy uchylić, z czym powiązany był dokładnie ten startup jako firma? Bo bardzo mnie to ciekawi, według mnie takie dwie odległe dziedziny, jaka jest normalna działalność, jaką jest normalna działalność i właśnie taka związana z grą, może być połączona ze sobą w jedno i to przy, tak jak powiedziałeś, nawet jakimś rozgłosie, czyli sukcesach powiedzmy na różnych poziomach.
A to również nie jest aż tak odległe, bo każdy, kto gra w pokera albo kto chce grać, musi się jakoś grać, nauczyć, szczególnie jeżeli chce wygrywać. I tym się zajmowała moja pierwsza firma. Po prostu stworzyliśmy dobry algorytm, który w ciekawy i tak przyjemny sposób uczył podstaw pokera i podstaw wygrywającej strategii. Także cały sekret po prostu tkwi w takim połączeniu różnych składników w tym sekretnym sosie.
Nie patrzyłeś na to, że możesz być takim iluzjonistą, który zdradza swoje sztuczki?
Nie, ja bardzo bardzo chętnie dzielę się tym, co wiem. I jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zawsze zapraszam. Raczej nie odmówię, chyba że jestem związany z jakąś umową o poufności. Natomiast wierzę głęboko w to i tego się też w Stanach nauczyłem, że warto się dzielić swoimi pomysłami i warto się dzielić swoją wiedzą, bo to po prostu wraca.
Więc ja do ciebie pytań mam jeszcze kilka, ale to po przerwie. Dzisiaj na magazynie studenckim za sprawą Mateusza rozmawiamy o startupach. No i już dowiedzieliście się o nim, że prowadził taką firmę, która była związana z algorytmem pokerowym, co odbiło się nawet niemałą sławą. Mateuszu, czy możesz powiedzieć, jakie właśnie były wyniki echa tej twojej działalności?
Mogę, oczywiście. Znaczy, ta działalność miała bardzo różne wyniki w różnych obszarach, a myślę, że tutaj możemy się skupić na tych czysto medialnych i z jakiegoś powodu, który nadal jest dla mnie trochę tajemnicą, duże media nawet zainteresowały się moją osobą i tą firmą i przyjemnie było za sprawą w sumie takiego małego startupu, szczególnie, że to był mój pierwszy, moja pierwsza firma trafić do takich mediów jak Dzień Dobry TVN na temat, czy na Gazeta Wyborcza.
No to ja jako, powiedzmy duże słowo, ale jako początkujący dziennikarz radiowy, to chciałem się dowiedzieć, jak to wyglądało w takiej dużej telewizji. Czy właśnie ta zakulisowa działalność związana z, znaczy zakulisowa działalność związana z programem, no ale jednak też z tym, że tam byłeś ze względów biznesowych, to jakoś na ciebie wpłynęła, coś zmieniła w twoim postrzeganiu tego biznesu?
Czy zmieniła w postrzeganiu? Raczej nie. Natomiast jak wyszedłem z wywiadu w Dzień Dobry TVN, to miałem takie wrażenie, trochę jak osioł ze Shreka, że ja chcę jeszcze raz. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Świetna zabawa. Wywiad był dość krótki, bo trwał tam 15-20 minut. Natomiast bardzo fajne doświadczenie, takie spojrzeć na to od drugiej strony. Nie zmieniło to oczywiście mojego postrzegania tego biznesu, natomiast taka możliwość zobaczenia, jak funkcjonuje telewizja i wystąpienia w niej przed dość niemałą publicznością, świetna zabawa.
No to już jako tak bardziej doświadczony i medialnie, i w biznesie człowiek, to powiedz, co możesz właśnie powiedzieć o najczęściej popełnianych błędach związanych z działalnością gospodarczą, tak żeby też nasi młodzi słuchacze mogli coś edukacyjnie się dowiedzieć w tych kwestiach.
Jest taki jeden duży podstawowy błąd i to jest nieweryfikowanie swojej wizji. Jak nie weryfikujesz swojej wizji, tylko coś zakładasz, to często popełniasz błędy, bo po prostu nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast takim drugim błędem, który ja widzę często u swoich klientów, a z którego staram się ich leczyć, jest to, że na początku chcą wydawać za dużo, zamiast skupiać się na autentycznie niezbędnych rzeczach. Jak zaczynasz coś, to rzadko masz masę pieniędzy do wydania, więc bez sensu, żebyś brał samochód w leasing, czy nie, wynajmował niesamowite biuro. Skup się na tym, co niezbędne i na tym, żeby jak najszybciej ten biznes doszedł do użytkownika czy do klienta.
No to może teraz tak w drugą stronę. Czy ty miałeś jakieś takie pomysły, które myślałeś, że będą błędne, a ostatecznie okazały się sukcesem, tak? Albo jakimś całkiem niezłym przedsięwzięciem?
To znaczy, ja codziennie jestem zaskakiwany różnymi rzeczami, które są wymyślane przez przedsiębiorców z całego świata i zawsze mnie to dziwi, jak biznes, który potencjalnie w sumie wydaje się być taki nijaki, nagle zyskuje dużą grupę użytkowników i jednym z takich jest Uber, to jest aplikacja do zamawiania taksówek i wydaje się, że w taksówkach trudno coś zmienić, dzwonię na dyspozytornie i kobieta wysyła do mnie taksówkę, a okazuje się, że nie, że jest też na to apka i w dodatku to jest ogromna firma, warta ponad 50 miliardów dolarów, która nie jest jeszcze na giełdzie, a która rozwija się niesamowicie szybko.
No z tego co kojarzę, chyba do Opola jeszcze nie dotarła, ale mogę się mylić, ponieważ taksówkami nie mam potrzeby jeździć w tym mieście, ale w Krakowie sam nawet ostatnio korzystałem razem ze znajomymi właśnie wracając gdzieś wieczorem, kiedy już nocne jakoś niespecjalnie potrafiły dotrzeć, to Uber był i no jest różnica między zwykłą taksówką a Uberem, więc jak najbardziej jest to pomysł, który zaskakuje. A opowiedz jeszcze, czym obecnie się zajmujesz, co tu robisz w Opolu i właśnie z czym jesteś związany, bo tak już trochę zaczęliśmy od tego, od na przykład Warszawy, tam gdzie gościłeś w Dzień Dobry TVN, trochę pojawiło się Stanów, a teraz może tak właśnie wracając tutaj do naszego Opola.
A ja pochodzę z Opola i powiedzmy, że przed powrotem tutaj przeszedłem dość długą drogę, ale obecnie zajmuję się takimi rzeczami, które tak naprawdę nie są determinowane przez moją lokalizację. To znaczy mógłbym jutro teoretycznie wyjechać na Bali i nic by się nie zmieniło, jeżeli tylko miałbym internet. Nadal mógłbym swobodnie pracować z tymi dokładnie samymi klientami i oni nawet by tego nie zauważyli, może poza drobną zmianą godzin kontaktu, bo przecież inna strefa czasowa. A co robię w Opolu? Chyba trochę ukierunkowuję się i gdzieś znalazłem dzięki temu powrotowi tutaj wizję siebie na przyszłość i wizję swojej kariery i konsekwentnie po prostu do tego dążę.
A czym tak zajmujesz się na co dzień? Bo właśnie wspomniałeś, że twoja praca wiąże się z internetem, nie jest zależna od samego miejsca, co dla mnie brzmi super, jako że też czasem lubię sobie gdzieś wyjechać, to chętnie taką pracą bym się zajął. A czym dokładnie, jakimi obowiązkami ty zajmujesz się na co dzień?
Ja jestem taką prawą ręką moich klientów, jeżeli chodzi o sprawy związane z pozyskiwaniem finansowania, czyli załatwiam tak naprawdę wszystko, pomagam im się przygotować do spotkań, przygotowuję dla nich materiały inwestycyjne, prezentacje, sprawdzam umowy, które podpisują, etc., etc. Jest tego tak wiele, że aż trudno wymienić, natomiast moją rolą jest prowadzenie mojego klienta za rączkę przez cały proces i nie dopuszczanie do tego, żeby coś po drodze zepsuł, albo popełnił jakiś karygodny błąd.
No to jako, że to są startupy i właśnie mówisz, że spotykasz się z ciekawymi klientami, czy wcześniej już to chyba padło, to mógłbyś wymienić jakieś innowacyjności, z którymi ty osobiście masz kontakt, które prowadzisz i może za parę lat będą właśnie takimi znanymi firmami, jak ten wcześniej wspomniany przez ciebie Uber?
Z imienia i nazwiska, też nazwy wymienić nie mogę, ale widzę, że jest bardzo dużo klientów, którzy zajmują się wszelkiego rodzaju cyberochroną, czyli na temat na czasie, bo ochrona danych osobowych, ochrona naszej wirtualnej osobowości jest teraz kluczowa. Ochrona przed atakami jest bardzo istotna dla dużych firm i widzę coraz więcej startupów, które wchodzą w ten przemysł i on się na pewno będzie bardzo szybko rozwijał.
Czy te startupy związane są z młodymi ludźmi, czy to już raczej ci, którzy zebrali doświadczenie i wtedy chcą założyć własną firmę, wtedy też czują, że mają trochę więcej kapitału, żeby jakoś szybciej go rozkręcać, czy to właśnie jest takie związane z tymi świeżo po studiach, którzy sami szukają dla siebie pierwszej pracy?
Bardzo różnie. Znaczy to często jest miks, bo w każdym takim zespole przydaje się ktoś, kto ma 15-20 lat doświadczenia na różnych stanowiskach. Natomiast przydaje się też świeże spojrzenie człowieka, który dopiero skończył studia albo nawet jest jeszcze w trakcie. I na takie zespoły, w których jest ta odpowiednia równowaga doświadczonych do zapalonych młodych ludzi, to jest taka dobra recepta i myślę, że potrafi rozwiązać wiele problemów. Na pewno więcej niż stworzyć.
A czy umiałbyś siebie jakoś określić, do której kategorii bardziej należysz? Bo tak o wiek co prawda nie spytałem, ale wydaje mi się, że możemy być w miarę podobnym wieku. No a tak jak już wspominałeś, trochę doświadczenia zdążyłeś nabrać.
A ja myślę, że jestem nadal w tej drugiej grupie, czyli młodych zapalonych. Może trochę doświadczenia mam, to fakt. Na pewno na jednym konkretnym polu. Natomiast dużo mi jeszcze brakuje i ja też cały czas staram się bardzo szybko uczyć. Także zdecydowanie bardziej ta druga grupa. Natomiast o wiek spokojnie możesz pytać, nie obrażę się, mam 22 lata.
No to nawet powiem teraz ja, że ja mam 23 lata, więc to rzeczywiście jesteśmy praktycznie rówieśnikami, a widzę, że już doświadczenie zawodowe masz bardzo duże i to jest taka też dla mnie bardzo pozytywna rzecz, że ludzie w tym wieku już potrafią coś w swoim życiu zrobić. Wracamy do rozmowy z Mateuszem za chwilę. Teraz dla was Kelly Clarkson i People Like Us. Teraz, Mateuszu, mam do ciebie takie pytanie, trochę jak na przesłuchaniu. Opowiedz, co cię łączy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości?
A ja w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości pracuję. Ja głęboko wierzę i od zawsze pracowałem w różnych miejscach na świecie, w biurach coworkingowych. I to jest najbliższe temu wzorcowi w Opolu, co potrafiłem znaleźć. To znaczy, w IP jest bardzo dużo różnych ludzi, z którymi można po prostu wymieniać doświadczenia. I mówimy tutaj o różnych branżach. Wiadomo, że nie znajdzie się druga taka jak moja, ja też nie zajmuję się tym, co inni. Natomiast potrafimy sobie pomóc w różnych aspektach. Potrafimy coś obgadać, czy nawet porozmawiać o jakimś problemie i znaleźć rozwiązanie.
No właśnie, w zeszłym tygodniu na tym samym magazynie studenckim gościła u nas pani Joasia z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i też opowiadała o tej ekipie, która tam pracuje. Czy możesz podać jakieś przykłady, w których na przykład albo projektach, albo częściach twojej pracy mogliście się tymi doświadczeniami wymieniać też z ludźmi, którzy właśnie w ogółem takiej branży biznesowej pracują?
Oczywiście, to są takie sprawy, które się dzieją gdzieś tam z dnia na dzień, czy na coś, takie bieżące rzeczy. Nierzadko, jeżeli mam jakiś problem z klientem, albo ktoś ma jakiś inny problem i zastanawia się nad rozwiązaniem, to po prostu podchodzi i zaczynamy rozmawiać. Czy to jest w jakiś sposób jakąś umowę skonstruować, czy to jest w jakiś sposób pozyskać jakiegoś klienta. Nie ma sprawy, wszyscy ze sobą rozmawiamy i wszyscy w tym zakresie współpracujemy.
A czy możesz ocenić, jak to w Polsce wygląda? Czy ci ludzie są rzeczywiście, tak jak powiedziałeś na samym początku audycji, proaktywni? Czy ci nasi studenci przychodzący też do inkubatora przedsiębiorczości wykazują się jakimiś takimi innowacyjnymi pomysłami? Jak to oceniasz z perspektywy kogoś, kto jednak gdzieś za granicą też miał okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda?
Myślę, że wszyscy mamy się jeszcze na czego nauczyć, natomiast z całą pewnością tutaj ta proaktywność jak najbardziej jest i to jest nieodłączna cecha dobrego przedsiębiorcy i takiego, który chce się rozwijać. Po prostu trzeba być proaktywnym, inaczej rynek zweryfikuje to szybko i nie da szans powodzenia.
A też powiedz, jak to wygląda, jeśli chodzi o samą firmę? Czy sądzisz, że wchodzący na rynek taki młody człowiek może mieć problemy z tą całą biurokracją, o której się tyle jednak mówi i która jednak w Polsce istnieje? Czy właśnie takie osoby jak ty, czy osoby pracujące w inkubatorze mogą pomagać w poradzeniu sobie z tym całym gąszczem przepisów, gąszczem zaświadczeń, które trzeba nosić do urzędów?
A z całą pewnością ta biurokracja w Polsce jest dość poważnie rozwinięta i trudno to przeskoczyć, ale faktycznie można znaleźć i w IP, i w różnych innych miejscach osoby, które z tym pomogą sobie poradzić, kogoś bardziej doświadczonego, kogoś, kto ma większą wiedzę. Jeżeli się chce, to nie ma rzeczy nie do przeskoczenia, a biurokracja jest najmniejszą przeszkodą w otwieraniu i prowadzeniu firmy.
A czy masz jakiś taki trik, który mógłbyś polecić? Może sam opracowałeś właśnie, zmagając się w jakichś urzędach. Co można zrobić, żeby jakoś to bardziej gładko wszystko szło?
A to jest taki dość uniwersalny trik, bo on działa i w urzędach, i w sumie wszędzie indziej w życiu i w sprzedaży. A ten trik to jest po prostu pamiętać o tym, że po drugiej stronie szyby czy po drugiej stronie stołu są też ludzie. To jest człowiek, on ma jakieś swoje potrzeby, ma jakieś swoje myśli i oczywiście musi się kierować przepisami, ale pani z okienka też może pomóc, powiedzieć sama, jak te przepisy tak ominąć, żeby nadal wszystko było dobrze i cacy, ale żeby było szybciej.
No to ja już mam taką drugą właśnie podpowiedź, bo kiedyś usłyszałem, tak teraz się z wami podzielę, od wtedy jednego z moich instruktorów jazdy, gdy uczyłem się właśnie prowadzić samochód lata temu, to powiedział, że on za to, jeśli prowadząc biznes, jeśli chce, żeby jeśli chce coś załatwić i taka pani w okienku jest niemiła, to wtedy od razu prosi o rozmowę z kierownikiem, to wtedy zawsze jakoś albo pani staje się od razu milsza i ma lepsze najlepszy humor, albo pani kierowniczka, no już z racji tego, że jest na jakimś wyższym stanowisku i też chce mieć to szybko załatwione, to wtedy też ta sprawa idzie bardziej gładko. A Mateusz właśnie tak bardziej polubownie od razu, żeby podchodzić, pamiętać, że po drugiej stronie jest człowiek.
Znaczy, widzę, że tam druga metoda też może zadziałać zdecydowanie. Także myślę, że obie są w jakiś sposób sprawdzone i jak jedna nie działa, to bierzcie za drugą.
No to może wyszło, że ja jeszcze ci coś podpowiedziałem.
To trzeba się wymieniać doświadczeniami, prawda?
No właśnie, tak jak to wspomniałeś w tym wejściu. No a tak jeszcze do twoich planów. Czy masz jakiś taki projekt, startup, który chciałbyś jeszcze zrealizować, a nie boisz się ujawniać tego pomysłu tutaj na antenie, ponieważ ktoś może to podłapać i samemu spróbować zadziałać w ten sposób?
A pomysłów nie brakuje. Trudno powiedzieć, który najbardziej chciałbym zrealizować. Znaczy, mam bardzo wiele rzeczy, które mi chodzą po głowie i niemniej jednak jakaś określona ścieżką, którą teraz obrałem, po prostu nie pozwala mi robić tego wszystkiego, bo doba jest za krótka, a ja też muszę spać, to jest 7 godzin, zjeść coś i tak dalej. Także pośród tych 10 czy tam 12 godzin, które mógłbym przeznaczyć na pracę, najbardziej mnie pochłania moja obecna praca, a w międzyczasie testuję jakieś różne pomysły, czy to marketingowe, czy takie czysto biznesowe, zdobywając doświadczenie. Żadnego pomysłu póki co nie realizuję.
A czy możesz powiedzieć, jakie umiejętności przydają się do tej konkretnej pracy, jaką obecnie wykonujesz? Czy są jakieś to konkretne też cechy, czy po prostu zdobyte już do tej pory doświadczenie? Jak to u ciebie wygląda?
To bardziej niż konkretne cechy czy umiejętności jest istotne doświadczenie i taka wiedza zdobyta czysto w praktyce. Także trudno mi powiedzieć dokładnie co. Ja miałem związek z tą branżą od dobrych paru lat i w ten sposób się w tym odnalazłem. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób nowicjusz może wejść w to, co ja robię. Natomiast tutaj podpowiada mi moje doświadczenie, że najlepszą lekcją zawsze jest popełnianie błędów, uczenie się na nich i na pytanie tych, którzy już wiedzą. Także to są trzy cechy, które pozwolą zrealizować dowolną rzecz, byle tylko na nich polegać.
No już rozmawialiśmy też na początku o tych błędach, które zdarza się popełniać przy zakładaniu firmy, czy właśnie na początku jej działalności. A czy chciałbyś się przyznać do jakiegoś swojego błędu, który popełniłeś i może teraz rozwiązałbyś go inaczej, albo właśnie pomógł ci w zdobyciu doświadczenia przez to, że się na nim czegoś nowego nauczyłeś?
Oczywiście, znaczy ja myślę, że na początku trochę pracowałem za wolno i weźmy to w cudzysłowie, bo nie jest tak, że mało pracowałem, po prostu nie realizowałem wszystkiego tak szybko, jak może powinienem był i przez to moja pierwsza firma rozwijała się wolniej niż bym chciał. Natomiast doświadczenie, które mi to przyniosło, jest takie, że po prostu trzeba więcej myśleć o tym, co się robi i dzięki temu nie realizuje się rzeczy, które od razu widać, że nie mają szans powodzenia. Także myśleć, jaka niemiecka metoda, dużo planuj, a potem szybko realizuj.
No właśnie, i o to chciałem spytać, jak to wygląda z planowaniem, czy zakładając tą firmę trzeba mieć już konkretny biznesplan, czy odradzasz to ze względu na to, że i tak wszystko wychodzi w praktyce, czy działasz bardziej spontanicznie, czy to wszystko jest z góry przemyślane?
Bardziej spontanicznie, to znaczy zamiast biznesplanu raczej oparłbym się o jakąś kanwę modelu biznesowego i poszedł spytać klienta. I pytał, aż się nie znajdzie tej zbieżności produktu z klientem. Bo my nie wiemy wszystkiego i nie my będziemy kupować ten produkt, tylko produkt będą kupować klienci. I to jest najważniejsze. To, czego oni potrzebują i jak oni to widzą, to jest taki największy wyznacznik. Nie biznesplan, nie idea, tylko klient.
Czy zauważasz, że to jest taki trend ogólnie w biznesie teraz przy zakładaniu tych właśnie startupów, że ludzie wolą działać spontanicznie, ponieważ jako młodzi przedsiębiorcy są bardziej ku temu skłonni, czy jednak większość ma to już wszystko w głowie albo nawet na kartce dokładnie poukładane? Jak to jest z tymi twoimi klientami albo jak z tymi trendami, które masz okazję zaobserwować?
Ja widzę nawet w większych firmach taką większą skłonność do bycia może nie tyle spontanicznym, co planowania a trochę mniej dokładnie i bycia bardziej elastycznym w realizacji strategii. Znaczy nie trzymania się kurczowo jakiegoś planu, mimo że on się nie powodzi, tylko bycia elastycznym i zmieniania planu i strategii tak, żeby faktycznie uzyskać zakładany efekt.
Sądzisz, że przez to, że wymaga teraz obecny rynek właśnie takiego działania, czy po prostu tak stwierdzają, że no nie wiem, tniemy koszty i tych ludzi, którzy do tej pory planowali, trzeba zwalniać?
Ja myślę, że to im się po prostu bardziej opłaca. Może nie tyle zwalnia, że, dlatego, że zwalniają kogoś, ale po prostu dzięki temu działają szybciej. I jeżeli działasz szybciej, wydajesz mniej. Jeżeli wydajesz mniej, to potencjalnie masz okazję więcej zarobić, a może przy okazji jeszcze wyprzedzić konkurencję. Także to się po prostu opłaca.
No to chwilę teraz damy do zastanowienia się naszym słuchaczom nad tym, co powiedziałeś. No i poleci Justyna Steczkowska. Słuchacie magazynu studenckiego. Dzisiaj rozmawiamy z Mateuszem głównie o startupach, ponieważ tym obecnie się zajmuję. No i chciałem jeszcze spytać cię, Mateuszu, jaka była twoja motywacja, żeby zająć się w ogóle własną firmą? Czy dlatego, że nie chciałeś mieć nad sobą szefa, czy tak jakoś wyszło spontanicznie? Czy co cię do tego pokierowało?
Znaczy, dla mnie to było bardzo naturalne, bo ja pochodzę po prostu z takiej przedsiębiorczej rodziny, więc gdzieś te wzorce zawsze były i myślę, że po prostu kultywuję to, czego się nauczyłem, czyli to, że można sobie samemu radzić i samemu coś tworzyć od zera.
No i właśnie, jak oceniasz, co było takim największym sukcesem w tym, co już stworzyłeś?
Sukcesów było wiele, również dużo wiele było porażek. Gdzieś na takim typowym sukcesem medialnym jest to, że udało mi się dostać do Dzień Dobry TVN i do innych ogólnopolskich mediów. Sukcesem było to, że udało mi się wyjechać do Stanów, żeby tam uczyć się od najlepszych. Sukcesem jest też to, że udało mi się parę razy od zera coś zbudować i z tego jestem tak naprawdę najbardziej dumny, że potrafię powtarzać coś, że nie popełniać tych samych błędów i uczyć się w sumie całkiem nowej branży od nowa.
Jednym z takich motywów, które się przewijają w naszej audycji, jest właśnie ta aktywność, o której zacząłeś mówić na początku, czyli że przedsiębiorca powinien być proaktywny. No i jak oceniasz jeszcze, jakim, na przykład czy masz jakiś taki sposób, motto, którym może się kierować młody przedsiębiorca, czy jakimś ty może osobiście się kierujesz?
Takim mottem niekoniecznie, natomiast jest taka złota zasada, po prostu trzeba być otwartym i naprawdę ludzie generalnie nie gryzą, generalnie nie chcą ukraść twojego pomysłu, a nawet jeżeli to zrobią, to spoko, to znaczy albo się do czegoś nadaje, a oni tak to zrobią gorzej niż ty. Także trzeba rozmawiać, dzielić się, pytać i uczyć na błędach. Porażka trochę boli, owszem, ale jest tak naprawdę najlepszym sposobem na nauczenie się, jak to się tak naprawdę robi.
A właśnie ciągle o tej aktywności jeszcze chciałem się coś na ten temat dowiedzieć. Jak uważasz, że powinno się ją rozwijać? Czy są jakieś praktyczne metody, że możesz jakąś receptę dać na to, żeby stać się aktywnym? Nie wiem, czy uważasz, że powinno się odciąć sobie na przykład jakieś strony w internecie, które typu rozrywkowego, które zajmują nam za dużo czasu, jakiś YouTube czy coś w tym stylu, czy jakieś inne związane z coachingiem chociażby metody, które ty polecasz i którymi lubisz się dzielić, czy są jakieś takie?
To jest chyba dość indywidualna sprawa, bo na przykład na mnie odcięcie YouTube'a, czy Facebooka, czy czegokolwiek innego nie działa, bo po prostu zawsze jak chcę, to minę wszelkie zabezpieczenia, które sobie tutaj postawię. Natomiast dla mnie dobrą metodą jest lista rzeczy do zrobienia i taka codzienna lista rzeczy. I ja jestem bardzo niezadowolony, jak nie uda mi się każdego z tych punktów wykreślić, a za to bardzo zadowolony, jak przerobię wszystkie. I o ile nie jest tego zbyt wiele, a już nauczyłem się robić tak, żeby nie było, a żeby było idealnie, to naprawdę pomaga stać się proaktywnym i takie codzienne nawyki wprowadzać.
to jeszcze tak pod koniec tej audycji chciałem się spytać, czy masz jakiś taki konkretny cel, którym chciałbyś się podzielić ze słuchaczami i który zamierzasz realizować w najbliższym czasie? No chyba, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no działać spontanicznie, ale masz może jakieś takie mocno dalekosiężne cele, to wtedy też chętnie o tym posłuchamy.
Ja oczywiście mam taką dużą wizję i chciałbym przejść w ciągu najbliższych 10 lat z tej strony człowieka, który szuka dla startupów inwestycji do na tej strony, która inwestuje, czyli stać się na przynajmniej partnerem albo na jednym z pracowników inwestycyjnych jakiegoś funduszu typu Venture Capital, który po prostu będzie inwestował w innowacyjne przedsięwzięcia. Także to jest ta duża wizja.
A czy zdarzało ci się poznać ludzi, którzy zajmują się właśnie tego typu rzeczami?
Oczywiście, że tak. Ja bardzo dużo wzorców czerpię z ludzi, których miałem okazję poznać i których poznaję nadal. I na pytanie się ich o ich doświadczenia, o ich sposoby na coś, o ich sposób na realizację takiego celu, to jest bardzo przydatne i pomogło mi ukierunkować się w dokładnie tym kierunku.
No to mam nadzieję, że właśnie uda ci się osiągnąć to, co założyłeś. Dziękuję ci za bardzo taką ciekawą i sądzę, że pouczającą rozmowę dla naszych słuchaczy, którzy też na pewno za niedługo albo no za kilka lat wejdą w ten rynek związany pewnie z tymi firmami, z którymi też współpracujesz, bo tak jak już wspominałeś, te startupy szybko się obecnie rozwijają, no i naprawdę dobrze prosperują. Dziękuję ci, Mateuszu.
Dziękuję ci bardzo. Również mi bardzo miło było tutaj gościć.
To był Magazyn Studencki. Za mikrofonem był również Krzysiek Krzemiński. Do usłyszenia za tydzień.